Podsumowujemy w dzisiejszym wydaniu Strefy Intymnej rozważania na temat tego, co można zrobić jeszcze dla społeczności LGBT z posłanką Dorotą Łobodą. Da się coś jeszcze zaproponować tej tęczowej społeczności? Pani mówi o tym, że jest nadzieja, że głęboko pani ufa w to, że te związki partnerskie w tej kadencji Sejmu zostaną jednak przegłosowane. Ci młodzi ludzie gdzieś tam wzrastają, powoli kończą 18 lat, przychodzi ta zmiana generacyjna. Ja mam pytanie, czy naprawdę z tej perspektywy ulicy Wiejskiej to jest bardzo, bardzo, bardzo daleko? Bo gdzieś tutaj z perspektywy naszej, olsztyńskiej, się wydaje, że jest wręcz przeciwnie. Czy to jest duma, pycha, pani zdaniem?
To, że czy dumą i pychą jest to, że posłowie i posłanki nie chcą zagłosować za legalizacją związków partnerskich? Ja nie wiem, ja myślę, że to jest takie zacofanie, zamknięcie, brak otwartości na drugiego człowieka, jakieś takie przywiązanie do wartości, które te osoby nazywają wartościami chrześcijańskimi. Ja jestem osobą niewierzącą, ale nie wygląda mi na to, żeby to, co prezentują te osoby, ta dyskryminacja i taka pogarda dla innych ludzi miała cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem. Myślę, że niestety bardzo niechlubną rolę tutaj ma Kościół katolicki, który wciąż ma wielki wpływ na część społeczeństwa, ale również na dużą część polityków i polityczek z tego konserwatywnego obozu. Ja myślę, że to ciągle są osoby, które są kolejną kadencję w Sejmie i nie zauważyły, że ten świat się bardzo zmienił, że od czasu, kiedy oni tam wchodzili, nie wiem, kilkanaście lat temu, rzeczywistość się bardzo zmieniła i ta otwartość i akceptacja i też słuszne żądania społeczności osób LGBTQ+, o należne prawa, no po prostu są standardem wszędzie indziej i że Europa nam uciekła, że my jesteśmy jako Polacy i Polki bardzo dumni z bycia częścią Unii Europejskiej. Ja pamiętam rok 2004, naprawdę byliśmy bardzo dumni z tego i też te wartości unijne to nie jest tylko wspólnota gospodarcza, tylko to są wartości związane z demokracją, równością, akceptacją różnorodności i my, jeżeli chcemy być europejskim krajem, to powinniśmy wreszcie przyjąć te wartości również w polskim prawodawstwie i zakończyć tę dyskusję, bo ja też rozmawiając z osobami LGBTQ+, słyszę to ciągle. Ta dyskusja jest dla nas upokarzająca, ale ja nie wiem, jak to inaczej przeprowadzić, bo my, no jeśli ją zamkniemy i jej nie będzie, to my nigdy nie przeforsujemy tych związków partnerskich. I teraz, ja rozumiem, to nie jest moja sytuacja. Wyobrażam sobie, jak bardzo to musi wkurzać i boleć osoby LGBTQ, że sobie ja tutaj siedzę, że siedzę sobie w różnych programach, że inne osoby, politycy siedzą w tych programach telewizyjnych i rozważają, czy ty możesz mieć takie samo prawo jak ja. Jakby tyle tylko, że jak o tym nie będziemy mówić, jak nie będziemy o tym gadać w Sejmie, no to tamta strona uzna temat, znaczy, że my już poddaliśmy się i no i po prostu nikogo to już nie obchodzi. Więc chyba nie ma innej drogi, żeby nagłaśniać i żeby o tym mówić i równolegle oczywiście, dopóki dyskusja o związkach partnerskich trwa, to robić wszelkie inne działania zmierzające ku równości i ku przeciwdziałaniu dyskryminacji, czyli ustawa o mowie nienawiści, która, no mam nadzieję, że zaraz się pojawi, jest na szczęście częścią umowy koalicyjnej, więc nikt nie będzie mówił, że nie rozmawialiśmy o tym nigdy. Edukacja antydyskryminacyjna i równościowa w szkole, bo ona jest niezbędna. Tę edukację na wniosek Ordo Iuris wycofała Anna Zalewska ze szkół. Ona i tak była słaba i dosyć krótko prowadzona i słabo się przyjęła, ale no jest absolutną koniecznością, więc oprócz oczywiście związków partnerskich powinny być wszystkie inne, nie wiem, szkolenia dla policji i służb mundurowych, przeciwdziałanie dyskryminacji w biznesie. No jakby tych działań musi być dużo, ale one nie mogą być zamiast związków partnerskich, tylko obok, bo też związki partnerskie, one nie rozwiążą całkowicie problemu dyskryminacji, bo nadal w szkole może się zdarzyć, że dziecko będzie dyskryminowane z uwagi na to, może teraz trochę mniej z uwagi na to, że jest gejem czy lesbijką, ale już jeśli chodzi o transpłciowość czy niebinarność, to nadal jest wielkie niezrozumienie. A no i jeszcze jedna rzecz, ustawa o uzgodnieniu płci. No ona również musi zostać zmieniona, bo procedura jest upokarzająca po prostu.
Właśnie. I tutaj mi się wydaje, że wkroczyliśmy na takie tematy, które są pani bardzo bliskie, ponieważ działa pani też na płaszczyznach edukacji. I ja jako nauczyciel o profilu edukacja ekologiczna, wiem, co to jest myśl ekologiczna, nawyki ekologiczne. Uważam, że w szkołach powinno się wprowadzić jakiś program, który pokazywałby młodym ludziom, nie wiem od jakiego wieku, nie jestem specjalistką od tego, czy to ma być w takim wieku, czy w innym, ale po prostu, żeby pokazać, że nasze społeczeństwo jest różnorodne, że każdy ma prawo kochać, że są osoby gej, les, trans, niebinarne i tak dalej, że po prostu nasza matryca społeczeństwa jest bardzo kolorowa, różnorodna. I nawet kolor szary jest kolorem. Jak tu pani uważa, czy coś w tej kwestii edukacji, tak jak, nie wiem, jakie są tutaj obecnie przedmioty typu przysposobienie rodzinne, czy edukacja seksuologiczna, cokolwiek, czy coś w tych rejonach planujecie zrobić, żeby po prostu nasze społeczeństwo od nasionka, nie chodzi tu o to, żeby wprowadzać tą ideologię, w cudzysłowie, transgender i ideologię LGBT, tylko po prostu każdy z nas może mieć kontakt z takimi ludźmi. Czy coś w tej pani bardzo bliskiemu sercu edukacji?
Tak. Po pierwsze, od 2025 roku wchodzi przedmiot edukacja zdrowotna i on zastąpi to wychowanie do życia w rodzinie. Elementem tego przedmiotu, tej edukacji zdrowotnej, która będzie obowiązkowa, będzie również edukacja seksualna. I to w pewnym stopniu wprowadza różnorodność, bo bez wątpienia, no trudno sobie wyobrazić podstawę programową takiego przedmiotu, bez rozmowy o różnorodności, bez rozmowy o różnych orientacjach, o tożsamości płciowej. To będzie oczywiście dostosowane do wieku. Myślę, że nie będzie już budziło większych kontrowersji. Natomiast to jest tylko jeden przedmiot i to jest jeden element. To, co jest problemem w polskiej szkole od lat, to jest to, że ona bardzo utrwala stereotypy. Ja często o tym rozmawiałam w kontekście kobiet, o tym, że nie ma postaci historycznych, kobiecych, że nie ma perspektywy rozwoju społeczeństwa właśnie ze strony kobiecej, że nie ma utworów literackich pisanych przez kobiety i tak dalej, i tak dalej. Ale to w równym stopniu dotyczy wszystkich innych niż takie bardzo tradycyjne, stereotypowe wyobrażenia rodzin. W polskich podręcznikach dla dzieci rodzina przedstawia się jako mamę, tatę, oboje są osobami pełnosprawnymi, białymi, heteroseksualnymi, z dwójką dzieci lub trójką różnej płci. Najczęściej kobietę w polskich podręcznikach przedstawia się w kuchni, jeśli wybrać pomieszczenie, w którym jest najczęściej przedstawiana. I tak dalej, i tak dalej. Więc teraz to, co szkoła powinna robić, to, co się powinno zmieniać, to też pokazywać prawdziwy obraz świata. A prawdziwy obraz świata nie wygląda tak, że jesteśmy w związkach wszyscy małżeńskich, heteroseksualnych, wszyscy jesteśmy pełnosprawni i mamy dwójkę dzieci. Rodziny są bardzo różne, są rodziny patchworkowe, są samodzielni rodzice, są rodziny jednopłciowe, są rodziny z osobami z niepełnosprawnością i tak dalej, i tak dalej. I teraz bardzo na to liczę, że nowa podstawa programowa, która wejdzie w życie w 2026 roku, tę różnorodność będzie uwzględniała i tutaj myślę, że akurat Barbara Nowacka jest osobą wrażliwą na tematy różnorodności i równości i że rzeczywiście ta ekipa ministerialna będzie dbała o to, żeby to różnorodne społeczeństwo znalazło również odzwierciedlenie w szkole i żeby ta szkoła nie karmiła dalej dzieci takimi stereotypami. Ja w Warszawie wiem, jak wielkim problemem było przekazanie nauczycielkom i nauczycielom, że fajnie jest używać języka równościowego i że używanie feminatywów buduje również w dziewczynkach poczucie, że one mogą zostać prezydentką, albo astronautką, albo naukowczynią i że możemy unikać w ogóle używania za każdym razem tego binarnego podziału, że można mówić o osobach często, że należy, to co teraz wprowadził też Rafał Trzaskowski w Warszawie, standardy równego traktowania, one wbrew pozorom nie są o zdejmowaniu krzyży, tylko o tym, żeby z szacunkiem traktować każdą osobę, która przychodzi do urzędu i na przykład jeśli sobie życzy, żeby zwracać się do niej żeńskimi zaimkami, choć na pierwszy rzut oka stereotypowo wpisuje się w męski typ, to jest okej, że urzędnicy powinni to zaakceptować. Więc jakby to jest cały proces, który nie jest prosty i też nie chcę powiedzieć, oczywiście, że u nas on się dopiero zaczyna, ale to nie jest tak, że w innych krajach jest zawsze, jest tam świetnie i równościowo, no ale jest lepiej na pewno. Więc z całą pewnością ta edukacja równościowa na wczoraj.
Za tą refleksję i mam nadzieję, że ku zmianie.
Ku zmianie.
Ku lepszemu. Lepsze nowe jutro.
Ku chwale różnorodnej ojczyzny.
Dokładnie.
Będziemy mocno trzymać kciuki. Naszą gościnią była Dorota Łoboda, posłanka na Sejm. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękujemy.